Polacy po 55 roku życia mają coraz większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. To oznacza, że przybywa osób bezrobotnych w starszym wieku. W połowie bieżącego roku co siódmy bezrobotny miał 55 lat i więcej. W naszym kraju pracuje 39% osób w wieku od 55 do 64 lat, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż średnio w krajach Unii Europejskiej. Jest to problem, który będzie narastał wraz z rozwojem umów śmieciowych, mówi poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz.
Człowiek w wieku 55 lat i więcej nie może pozwolić sobie na to, aby pracować na umowie śmieciowej, dlatego że to jest akurat populacja, która częściej niż inne choruje. A poza tym to jest okres, kiedy ludzie zbliżają się już do emerytury i bardzo trudno podejmować pracę na umowie śmieciowej, które nie dają ubezpieczenia. Każdy, kto patrzy na to realnie, może spodziewać się, że straci zdrowie, stanie się niezdolny do pracy, zacznie chorować, a to pozbawia go tego, co daje ubezpieczenie społeczne. Dlatego też rozwój umów śmieciowych wypycha jako ludzi właśnie w wieku po 55 roku życia z rynku pracy.
Tymczasem nie tylko młodzi, ale także osoby po 55 roku życia nie mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa, dodaje poseł Józefa Hrynkiewicz.
Te programy, które były realizowane, są nieskuteczne. Tam ministerstwo przygotowuje różne programy, a to dla takich, a to dla innych grup. Natomiast generalnie sytuacja osób po 55 roku życia może poprawić się wtedy, kiedy poprawi się sytuacja pracowników na rynku pracy, a więc wtedy, kiedy powszechne zatrudnienie będzie zatrudnienie na umowę o pracę, natomiast na wszystkie doraźne formy umów różnego rodzaju, umów zleceń, umów o dzieło, będą po prostu umowami dla osób, które nie mają jeszcze ustabilizowanej sytuacji. Dla uczniów na wakacje, dla studentów doraźne takie umowy. Natomiast dla pozostałych osób muszą być umowy stałe, które dają zabezpieczenie społeczne.
A chodzi o umowy, które wiążą się z opłacaniem składki na wszystkie rodzaje ubezpieczenia społecznego, ponieważ w innym wypadku, jak mówi poseł Józefa Hrynkiewicz, sytuacja się nie poprawi. Jest zielone światło na przejęcie przez spółkę Polskie Koleje Górskie kontroli nad spółką Polskie Koleje Linowe, a zgodę w tej sprawie wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polskie Koleje Linowe zajmują się przewozem osób koleją liniową, prowadzeniem wyciągów narciarskich oraz przenośników taśmowych. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśla, że to kolejny krok w wyzbywaniu się dóbr narodowych. Polskie Koleje Linowe przynoszą bowiem wysokie profity.
Decyzja UOKiK-u jest niezbędna w procesie sprzedaży Polskich Kolei Linowych, sprzedaży, co do której decyzję podjął Donald Tusk i z determinacją trwali przy tym wcześniej Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, a obecnie Sławomir Nowak, minister transportu. To jest kolejny krok w wyzbywaniu się dóbr narodowych, majątku narodowego. Polskie Koleje Linowe to spółka, która zawsze przynosiła zyski. Spółka przede wszystkim, która stymuluje rozwój regionu górskiego, Podhala, Sądecczyzny, Żywiecczyzny.
Tymczasem Polskie Koleje Linowe miały w planach podwojenie liczby turystów wywożonych w sezonie letnim kolejką z Kuźnic oraz uruchomić wyciąg krzesełkowy do kotła gąsienicowego. Sprawi to, że część Doliny Gąsienicowej sąsiadującej z Kasprowym Wierchem zmieni się w wielkie pole piknikowe. Wyciąg krzesełkowy będzie mógł przewieźć przeszło 2000 osób na godzinę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że dojdzie do sytuacji podnoszenia zysków kosztem przyrody oraz bezpieczeństwa środowiskowego w Tatrzańskim Parku Narodowym.
W 2007 roku kolej na Kasprowy Wierch została przebudowana kosztem ponad 70 milionów złotych. I wówczas padło takie ustalenie, że niepełnym wymiarze wykorzystuje się możliwości tejże kolei linowej na Kasprowy Wierch. To ma na celu zabezpieczenie przede wszystkim przyrody, bezpieczeństwo środowiskowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Teraz dla zysku będzie można kosztem przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego ten zysk podnosić.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się od rządu aktywnych działań, by pomóc Polakom, którzy zaciągnęli pożyczki we frankach szwajcarskich. W polskim systemie bankowym wysokość kredytów we frankach szwajcarskich szacuje się na 200 miliardów, czyli 20% wielkości całego systemu bankowego w naszym kraju. 700 tysięcy Polaków potrzebuje realnej pomocy ze strony państwa. Inne kraje, jak Chorwacja czy Hiszpania, nie zostawiła swoich obywateli samych sobie, mówi poseł Ryszard Czarnecki.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się aktywnej roli państwa polskiego w tym zakresie. Bądź poprzez działania wymiaru sprawiedliwości, bądź też poprzez działania rządu, także inicjatywy ustawodawcze. Sytuacja kredytobiorców biorących kredyty w walutach obcych w Polsce jest gorsza pod względem formalno-prawnym niż tych, którzy takie kredyty brali w Hiszpanii, Chorwacji czy na Węgrzech, ponieważ w tych oto krajach nie ma BTE, a więc nie ma tego BAT-a, który, uwaga, może umożliwić bankom zabranie mieszkania, jeżeli nawet 90% tego, co miało się bankom zapłacić ze swoich kredytobiorców, zostało zapłacone. Domagamy się, aby rząd zamiast zajmować się wojną domową Platformy Obywatelskiej, aby zajmować się taśmami Tuska, zajął się frankowiczami.
Jerzy Bielewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, zwraca uwagę, że szybka reakcja rządu powinna nastąpić chociażby ze względu na fakt, że zapowiedzi dalszego zadłużania państwa bardzo negatywnie odbiją się na polskich frankowiczach.
Nasza obawa o frankowiczów jest następująca, że jest to ostatnia grupa społeczna, która powinna decydować się na popieranie tego rządu ze względu na ostatnie wydarzenia, czyli zawieszenie, zlikwidowanie pierwszego progu oszczędnościowego, nowelizacja budżetu i dodatkowe 16 miliardów deficytu budżetowego, czy w końcu nietrudna do przewidzenia deficyty w przyszłych latach. Więc jeśli zadłużenie kraju będzie narastało, to nieunikniona jest dewaluacja złotówki. I to właśnie frankowicze są wystawieni na największe ryzyko i poniosą największe tego konsekwencje.
To są wiadomości w Radiu Maryja. Czas na informacje ze świata. Co najmniej dwie osoby zginęły w silnych powodziach, które nawiedziły Ural i Daleki Wschód Federacji Rosyjskiej. W kilku regionach wprowadzono stan wyjątkowy. Z zatopionych terenów ewakuowano tysiące mieszkańców. Powodzie są konsekwencją ulewnych deszczy, które na Dalekim Wschodzie padają od 20 lipca, a na Uralu od 6 sierpnia. Sprawiły one, że gwałtownie podniósł się poziom wody w rzekach, w Amurze nawet o 7 do 10 metrów. Ofiary śmiertelne żywiołu to małżeństwo, które nie zdołało wydostać się z zatopionego samochodu na podmytej drodze w obwodzie czelabińskim na Uralu. W regionie tym woda wtargnęła do 2 miast i 15 wsi. Takiego potopu nie było tam od 60 lat. Ewakuowano około 1500 osób. Najpoważniejsza sytuacja występuje w obwodzie amurskim, gdzie podtopionych zostało 28 miast, osiedli oraz wsi. Woda zniszczyła 29 mostów i 75 odcinków dróg o łącznej długości około 320 km. Ewakuowano także około 4500 osób. Pod wodą znalazły się zasiewy o powierzchni ponad 420 tysięcy hektarów. Władze regionu szacują szkody na 3 miliardy rubli, czyli blisko 91 milionów dolarów. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.